21.34 w Radiu Maryi Ojciec. Dyrektor Radia Maryi Ojciec Tadeusz Rydzek.
To jest ktoś ważniejszy. Ale trzecia jest też... osoba w państwie. Proszę państwa, tak jest. Trzecia osoba w państwie. Pan doktor, pan marszałek Stanisław Karczewski. Marszałek Senatu. Dziękujemy panie marszałku, że pan zechciał przyjechać. Pan ma, powiedziałbym, morderczy tryb życia.
I to, nie, mówię, ojcze
dyrektorze. I to mówię temu, który dba o zdrowie innych. Mówię doktorowi. Tak, a wiem, sam czemu. Mało śpi, bardzo mało śpi. Trochę mamy wywiadu też, także pan morderczo pracuje. Jeszcze w sobotę pan był w Lwowie. Powrót do Warszawy. Niedziela cały czas, od wczesnego ranka, już ten dzień smoleński, prawda? Rocznicę tragedii smoleńskiej. Pan chciał jakoś to uczcić też. I pan marszałek był w różnych miejscach. W różnych miejscach, od wczesnego ranka do później. I trzeba być, trzeba przemawiać, trzeba... To jest też wysiłek, spotkania z ludźmi, spotkania bardzo ważne. No i dzisiaj też cały dzień i jeszcze tu przyjazd, także ja podziwiam. I to każdy dzień tak. Ale dziękujemy za to, co państwo robicie dla Polski. Bardzo dziękuję. Za to, że kochacie Polskę.
Dziękuję, ojcze dyrektorze. Bardzo serdecznie witam radio słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Czy to, przepraszam, to mogę wpaść w takim razie, panie marszałku?
Proszę
czyli,
bardzo.
Czy dzisiaj żona słucha Radia Maryja?
Nie wiem, ale jak dzwoniłem, to znaczy nie wiem, czy w tej chwili słucha.
Ale czy w ogóle bywa czasem Radio Maryja u was?
Ja nie wiem,
no
czy
bo pozdrowienie chwili... to jest pozdrowienie słuchaczy Radia Maryja.
Ja nie wiem, czy w tej chwili słucha, ale codziennie odmawia różaniec.
Naprawdę?
Wieczorny.
To tak. Gratulujemy.
Codziennie.
To, jeżeli mówi różaniec, zwycięstwo przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję.
Zawsze tak mówi.
Matka Boża
to zawsze tak moja żona mówi i tak powtarza.
I to są piękni ludzie. Piękni ludzie. To
ale mogę, ojcu nam dyrektorowi powiedzieć, że, czasami, że ja. Czasami z nią też odmawiam, ale nie codziennie. Nie codziennie, ale, bo nie daje
jak, pan ma przecież... droga do świętości to nie tylko przez modlitwę, przez tą ciężką pracę. Jak na przykład widzę rodziców, widzę młode małżeństwa, jak oni ciężko pracują, jak oni starają się o dzieci, o to, żeby te dzieci rozwijały się, żeby dbają o te dzieci, prawda? Ten ojciec wstaje, matka wstaje w nocy, dzień w nocy. Ile godzin pracuje, czy to nie jest droga do świętości?
No każdy, prawda? Powinien taką modlitwa drogę budować. Każdy dzień powinien być dobrze wykorzystany, bo każdy
przez
dzień...
Przez tę ziemię idziemy, nie obok tej ziemi do nieba.
Powinniśmy każdy dzień dobrze wykorzystać. Każdy dzień pracowicie przebyć, przeżyć. I dla dobra innych. I
to jest droga do świętości.
Ja przed chwilką rozmawiałem w telewizji TVN z ojcem Sebastianem i
z ojcem Benedyktem,
przepraszam, ale to widziałem już, przepraszam.
Pan tyle tych ludzi, to...
Dzisiaj prosto z pogrzebu świętej pamięci Zyty Gilowskiej.
No właśnie, i to w Lublinie.
No to było w Świdniku.
W Świdniku, przepraszam, w Świdniku. Proszę zobaczyć, kawał drogi, a więc do Świdnika z Warszawy, ze Świdnika do Torunia, to tak, ile pan marszałek kilometrów przemierza? I to jest też... To tłuczenie się
ale w czasie drogi mogę trochę i poczytać, i porozmawiać, dzwonię.
To czytanie jest trudne, bo to jak ta kiwa, to tam te litery uciekają.
Ale dużo rozmów telefonicznych, także też w czasie drogi rozmawiam i też wiele...
To jest też praca, tak.
No też...
Ale tyle. I pan marszałek tak pracuje, dlatego...
Ale ja myślę, że inni pracują więcej. Bardzo wiele osób, bardzo dużo pracuje w Polsce. Ja bardzo cieszę się, ojcze dyrektorze, szanowni państwo, że bardzo wielu polityków pracuje.
Tak.
Że, ja, powiem ojcu tak, a od razu politycznie zacznę. Nie haratamy w gałę, tylko pracujemy. Chociaż lubimy grać w piłkę, lubimy sport.
No polityka to jest troska o dobro wspólne.
Jeździmy na nartach.
No bardzo dobrze, to dla sportu.
Biegamy. Ja biegam codziennie.
A mogę prywatnie powiedzieć coś? Wyzdradzić? No właśnie. No i bardzo miło usłyszałem, że pan marszałek przyleciał chyba do tego Lwowa w piątek wieczorem, tak?
Tak.
A rano już biegał.
No biegałem, tak.
Spał, bo... nie wiem, czy 5 godzin.
No tak około, 5-6, no, tak. No, i biegałem,
później biegał.
Tak.
Ile kilometrów?
6.
No 6 kilometrów, ja dziękuję.
Ale Krzyś, ale to dobrze, tak przywietrzyć tak. mózg i serce. To bardzo tak, dobrze, tak, ja wszystkim polecam. Przywietrzyć sobie, to nie musi być bieg. To może być sparsy, może być przejście, może być jakaś...
No ale
jakaś
proszę,
aktywność
ale,
fizyczna
ale
jest potrzebna.
Chodzi, żeby dać radę, prawda? Żeby sprawniejszy no, tak, był premier, organizm.
Więc... Damy radę, więc dajemy radę, ale faktycznie takie przewietrzenie, ja tak to powtarzam, może jeszcze raz powtórzę, takie przewietrzenie komórek, szarych tych komórek, one się dotleniają, lepiej pracują. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zresztą może by trzeba było przewietrzyć jeszcze więcej, 12
ale
kilometrów.
Jeszcze jedno, pan marszałek mieszka, no teraz w Warszawie w czasie pracy, ale też mieszka pan w Nowym Mieście.
Ja w Nowym Mieście, tak.
W Nowym Mieście nad Pilicą.
Tak, to jest... Tak. To jest
tam są kapucyni, tam żeśmy
chodzili ojca Honorata
z Warszawy do Częstochowy, to zawsze tam
tak.
była.
Ja się zatrzymuję.
Ogórki dawali kapucyni, wodę spod ogórków.
Ale dają dalej.
No.
Dalej, to zostało, dalej.
I tam jest ojciec chyba teraz...
Zdzisław. Jest gardianem. Tak, wspaniała postać. Tak, bardzo pozdrawiam, jeśli nas słucha.
Tak, także...
A podejrzewam, że słucha, także ojcze Zdzisław bardzo serdecznie pozdrawiam.
Tak.
Ale pozdrawiam wszystkich kapucynów. Nie wszystkie. Tylko tych w Nowym Mieście.
I wszystkich. Ale jeszcze raz dzięki za to, co państwo robicie i nie poddajcie się, bo gdybyście się poddali, gdyby to obalili, to będzie dramat dla Polski. A są takie siły, które chcą to zniszczyć i wewnątrz Polski, i z zewnątrz Polski. To nie pan marszałek mówi, ja mogę mówić.
Ale tak jest, ojcze, no. Ja sobie
i z zewnątrz Polski jest bardzo poważne zagrożenie. To jest wojna cywilizacyjna. Tu wojna jest o wartości. To jest wojna o wartości. Wojna o rodzinę, wojna o... Ważne jest, żeby górnicy mieli pracę i rolnicy i wszystko. To wszystko jest ważne. Ale ta układanka niszczenia jest tak sprytna, że im chodzi nie tylko o to.
Jeszcze zgadzam się, to jest wojna cywilizacyjna, to jest zagrożenie naszej cywilizacji. Tak, musimy o to dbać, bardzo poważnie do tego podchodzić. Zrobimy wszystko, żeby kontynuować to, co zaczęliśmy.
Jeżeli możemy to pozdrowić, koniecznie panią premier.
A pozdrowie, to no nie wiem, czy po programie mogę zadzwonić, bo będzie bardzo późno.
Ale wszystkich nie się trzyma. I pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego też. Tak go szczypią, delikatnie mówiąc.
To,
bo to już nie szczypanie, tylko to jest to jest brutalne.
Ataki na prezesa i atak na nas i atak całe nasze środowisko polityczne, bo to jest chęć utrzymania i chęć...
No pan prezydent wczoraj też tak pięknie przemówił, prawda?
Ładnie powiedział.
Pięknie, wszystko naprawdę pięknie. No i spotkanie we Lwowie było cudowne.
Cudowne. Prawda? Bardzo dziękuję ojcu, że byliśmy wspólnie, że byliśmy
ja się też
razem.
Cieszę,
że mogliśmy się tam spotkać, że mogliśmy tam też i pomodlić się za mojego przyjaciela, kolegę, który zmarł i akurat w tym czasie odbywał się jego pogrzeb Artura Górskiego. Taka wspaniała postać. Przedwcześnie zmarły pan poseł. Bardzo nam żal. Modliliśmy się. Bardzo dziękuję za to wspomnienie.
Był na początku redaktorem naszego dziennika.
Wiem o tym.
Tak, także też ale byliśmy tam przed Matką Bożą Łaskawą. Tak sama świadomość, 360 lat przedtem król Jan Kazimierz i ta trudna sytuacja Polski. I Częstochowa, i Lwów, prawda? Matka Boża. Także
to są, ojcze, takie, to są bardzo ważne momenty, bardzo ważne chwile. Musimy o nich pamiętać, musimy wspominać i musimy wyciągać wnioski. Jak wspominał ojciec przed chwilką i mówił o tym, że to jest zagrożenie cywilizacyjne, takie symbole, one są istotne i ważne. One są istotne i ważne. Ja u siebie w gabinecie, w tym gabinecie marszałka, powiesiłem wiszącego wcześniej na korytarzu pod ubikacją króla Jana III Sobieskiego. I wisił u mnie tak symbolicznie, bo to taka postać symboliczna, która uratowała naszą cywilizację. Ja myślę, że ona nam dalej pomoże i że Matka Boska nam pomoże i ta nasza modlitwa i ta nasza praca. To nie jest tylko, ojcze, moja
Ile
praca.
Ile razy Polska ratowała cywilizację?
No, to od 1050 lat.
Legnica, prawda? Mhm. I tam Mongołowie, czy tam w każdym razie W każdym razie, no nie.
Henryk Pobożny.
Przepraszam, Henryk Pobożny,
Henryk
tak?
Pobożny.
Ale też muzułmanie. Później oczywiście Wiedeń, ale jeszcze więcej razy, a później 1920.
1920 rok, oczywiście.
Chociażby tylko to, a no, inne tylko jeszcze to. No, bitwy.
No oczywiście, Jasna Góra sama.
Jasna Góra, tak. I Lwów wtedy to. Przepraszam, że panie marszałku,
nie, ale bardzo
ja tylko chciałem przyjść, powiedzieć dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję ojcu, dziękuję za to wielkie dzieło.
A to ludzie wszyscy, to ludzie wszyscy.
No, ale ktoś tymi ludźmi trochę
nie,
musi
to my ludzi prosimy,
kierować.
Ludzi, i tu ojcowie wszyscy, i świeccy, naprawdę. A to naprawdę ludzie.
Tak, ale rozmawialiśmy, ale ojcze, rozmawialiśmy z ojcem wcześniej i mówiliśmy o tym, że w Polsce są różne szpitale, bo razem z panią prezes Beatą Szydło, jak prowadziliśmy kampanię wyborczą, jeździliśmy po całej Polsce, ale ja nie byłem wszędzie z panią prezes, bo wiadomo, miałem tu również jako szef sztabu wyborczego swoje obowiązki, ale jeśli był wyjazd i po drodze był szpital, to zawsze jechałem, bo chciałem obejrzeć, chciałem zobaczyć. I są bardzo różne szpitale, a w dużej mierze zależy to od tego, kto nim kieruje, kto zarządza ludźmi, kto zarządza finansami. I to jest bardzo istotne. Ten kierownik, ten szef, ten mistrz, to jest bardzo ważne. I również w moim zawodzie, w zawodzie chirurga, jeśli trafimy na dobrego nauczyciela, na dobrego mistrza, to jest istotne i ważne. A ojciec jest takim mistrzem.
No, dziękuję.
Dziękuję.
To już kadzidło.
No, nie, to nie.
nie, to już nie.
Ale dziękuję. Ale ojcze, dziękuję
ludzie
za to,
powiedzą.
Ale dziękuję za tą skromność. Ojca, bo to też
ale
jest
ja
ważne.
Skromny,
nie,
to te, no. Nie, nie, ale... Ja,
ale to jest ważne, ale taka prawda jest, ojcze.
Panie marszałku, to ja powiem inaczej. W sprawach bożych to Pan Bóg wybiera byle jakie narzędzia. A dlaczego byle jakie narzędzia? Bo wtedy jego chwała wychodzi. A jakby takie nie wiadomo jakie narzędzie, to by sobie chwałę dla siebie brał. A tak to człowiek widzi swoją małość i mówi, Panie, ratuj, prowadź. I tak jest, tak? I on naprawdę, ja wiesz, ja
to
widzę, ja widzę jego błogosławieństwo.
Dziękować za to, że nami prowadzi,
tak.
Że prowadzi.
Panie marszałku, z siły jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za
ojcze,
to,
ojcze, ja też bardzo
robicie.
Dziękuję
to
i też dziękuję. Życzę dużo siły.
I dla żony, i dla całej rodziny, dla wszystkich.
Pokażę. A bardzo może słucha.
Bardzo serdecznie.
Dziękuję. Stanisław.
Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, naszym i państwa gościem. Nastroje społeczne oraz sytuacja gospodarcza w Polsce to temat, który kontynuujemy na antenie Radia Maryja w drugiej części naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Panie marszałku, w kilku słowach podsumowanie tego, na co zwróciliśmy uwagę w naszej pierwszej części i następnie poproszę o to, by pan marszałek przybliżył te owoce już działań, które są podejmowane i plany, które mają być podjęte w tym wymiarze, o którym nie wspomnieliśmy, a był to wymiar infrastruktury, przemysłu, przedsiębiorczości, bo oczywiście mówiliśmy o nastrojach społecznych, ale mówiliśmy o tym, co ma pomóc i już pomaga w naszym rozwoju gospodarczym i ten kredyt zaufania, którego społeczeństwo udzieliło prawicy, udzieliło nowemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jak również udzieliło Prawu i Sprawiedliwości Zjednoczonej Lewicy, no jest kredytem zaufania i jak to każdy kredyt oparty na nadziejach może zaniknąć, gdy nadzieje, obietnice nie zostaną spełnione. Więc o to wszystko pytamy dziś jako marszałka Senatu, a jednocześnie tego, który był szefem sztabu wyborczego, więc w wielu spotkaniach przedwyborczych pan marszałek brał udział i tam były składane obietnice, ale tam też, jak usłyszeliśmy to w pierwszej części, już teraz nowa władza słuchała społeczeństwa, by sprostać tym potrzebom i skorzystać z tej mądrości, którą nosi w sobie naród i społeczeństwo.
Tak, ojcze, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo serdecznie jeszcze raz witam rozmawialiśmy w telewizji Trwam, rozmawialiśmy o tych problemach, rozmawialiśmy o nastrojach społecznych, rozmawialiśmy również o tym, jaka jest w tej chwili sytuacja w różnych dziedzinach. Mówiliśmy o służbie zdrowia, o oświacie. Mówiliśmy również o Polonii, bo też trzeba, Senat już przed wojną sprawował pieczę nad Polonią. Bardzo cieszę się, że wraca taka prawdziwa rola Senatu, ponieważ przywróciliśmy to, co zostało w poprzedniej kadencji zabrane. Pan minister Sikorski zabrał pieniądze Senatowi, one trafiły do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i to zmieniliśmy. Zmieniliśmy, bo chcemy wprowadzać dobre zmiany. Przez 8 lat jako opozycja pracowaliśmy nad programem, pracowaliśmy z ekspertami, pracowaliśmy z profesorami, z ludźmi nauki. Pytaliśmy się, co powinno zmienić się w Polsce, jak powinna wyglądać Polska. Mieliśmy oczywiście swoją wizję, mieliśmy swoje plany, ale wsłuchiwaliśmy się w głos również ekspertów. Ale najważniejszym ekspertem dla nas, najważniejszym, najistotniejszym jest suweren, społeczeństwo, Polacy. Z nimi spotykaliśmy się. Spotykaliśmy się nie tylko w kampanii, bo przez cały okres opozycji, przez te 8 lat jeździliśmy, jeździł prezes Jarosław Kaczyński, był przyjmowany bardzo serdecznie we wszystkich zakątkach Polski, ale jeździli inni politycy. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać Polska, co najbardziej dokucza Polakom, co powoduje, że Polska nie rozwija się wystarczająco szybko. Na co Polacy najbardziej narzekają? Zadawaliśmy te pytania i uzyskiwaliśmy odpowiedzi. Rozmawialiśmy z Polakami i napisaliśmy swój program. Napisaliśmy swój program partii Prawo i Sprawiedliwość. Później złączyliśmy się z dwiema partiami. Partią pana premiera Gowina i ministra Ziobry. I wspólnie zrobiliśmy olbrzymią konferencję w Katowicach, na której mówiliśmy o naszym programie, przedstawiliśmy nasz program w bardzo szerokim kontekście i z tym programem poszliśmy do wyborów. W trakcie kampanii wyborczej złożyliśmy obietnicę. Złożył tę obietnicę, zawarł, bo tak mówił przecież, pamiętamy to wszystko, pan prezydent Andrzej Duda, zawarł kontrakt ze społeczeństwem. I te poszczególne punkty wprowadzamy w życie. Te nasze obietnice, które były złożone w jednej i w drugiej kampanii, będą realizowane. Część już udało nam się wprowadzić. Mieliśmy, i to pani premier Beata Szydło, wtedy jeszcze jako kandydatka nasza na ten urząd, nasza liderka kampanii wyborczej, pokazywała w niebieskiej teczce ustawy. Gotowe. Właśnie tym również różniliśmy się od innych, że przygotowaliśmy gotowe ustawy. One później musiały jeszcze być, podlegać pewnym korektom, pewnym zmianom, tak, żeby były lepsze. Nie mieliśmy pełnej wiedzy również, bo to też istotne. Ta wiedza dopiero przyszła w chwili, kiedy przejęliśmy rząd. Wiedza taka bardziej szczegółowa, dokładniejsza. I te zmiany, które obiecywaliśmy, te, które, na które zawarliśmy kontrakt ze społeczeństwem, również później podczas kampanii parlamentarnej, wprowadzamy w życie. Opozycja ma pretensje, że jeśli wprowadzamy, to że za szybko, a jeśli nie wprowadzamy, to że jakichś zmian, o których mówiliśmy, to że nie wprowadzamy. Narzekają. Niedawno miałem telefon od jednej z dziennikarek, która mówi, że mamy bardzo długą przerwę wakacyjną i opozycja jest z tego bardzo niezadowolona. No ja zapytałem się retorycznie, czy opozycja z czegokolwiek była zadowolona, czy poparła tak naprawdę szczerze od początku do końca nasze rozwiązania. I to nie są nasze rozwiązania, to są nasze wspólne rozwiązania ze społeczeństwem. No, umówiliśmy się na te zmiany i powiedzieliśmy wspólnie ze społeczeństwem, że to będą dobre zmiany. I tak jak ojciec dyrektor mówił, no pracujemy bardzo intensywnie, staramy się wkładać jak najwięcej wysiłku. Ja mogę powiedzieć, że mamy wspaniałych ministrów, wspaniały rząd, wspaniałą panią panią premier, wspaniałego prezydenta i wspólnie wprowadzamy te zmiany. Pracujemy i poszczególne te nasze obietnice są wprowadzane w życie. Mówiliśmy o programie 500+. To jest nasz sztandarowy program. Zaczęło się od tego, ja mówię już po wygranych wyborach, że zmieniliśmy nazwę ministerstwa. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieniliśmy na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To jest takie symboliczne, ale jak bardzo istotne i prawdziwe zwrócenie uwagi na istotny element naszego życia, na istotną sprawę, wielką sprawę, jaką jest rodzina. Będzie dbałość o rodzinę. W tej chwili jest ta dbałość o zapewnienie takich podstawowych warunków, podstawowych elementów ekonomicznych. 500 zł na dziecko to przy czteroosobowej rodzinie 2000 zł. Więc u tych takie rodziny, które mają mniej niż 2000 zł, to będzie skok cywilizacyjny. To naprawdę będzie odczuwalne dla bardzo, bardzo wielu rodzin, szczególnie tym, którym nie za dobrze się powodziło. To będzie również działanie, które pozwoli na wzrost gospodarczy, o którym mówiliśmy również podczas rozmowy wcześniejszej. Ale mówił ojciec dyrektor przed chwilką, mówił o zagrożeniach cywilizacyjnych. Również zagrożeniem cywilizacyjnym jest w tej chwili to, co wyróżnia Polskę na tle Europy, na tle świata. To bardzo niski wskaźnik dzietności. W Polsce jest poniżej 1,3 ten wskaźnik. Nie jest to wystarczające na proste zastępowanie pokoleniowe. Więc to ten główny cel tego programu to taki, aby zachęcić Polaków, aby stworzyć warunki, żeby w Polsce rodziło się coraz więcej dzieci, żeby rodziny były liczne. Ja znam wiele takich rodzin, które są, nazywamy to rodzinami wielodzietnymi. To są wspaniałe, wielkie rodziny i chcemy, żeby takich rodzin było w Polsce jak najwięcej. Mam nadzieję, że ten program zmieni naszą sytuację i pozwoli, aby w Polsce rodziło się coraz więcej dzieci. Ja muszę powiedzieć, i o tym mówiłem już wcześniej, że dla mnie było bardzo zaskakującym to, że bardzo wiele osób podczas naszych spotkań mówiło o problemach sześciolatków, o tym, że obniżenie obowiązku oświatowego jest bardzo niedobre, niekorzystne dla dzieci, dla psychiki dzieci, dla rozwoju dzieci. I muszę powiedzieć, że nie dostrzegałem tego problemu i ta nasza wspólna kampania pozwoliła mi najpierw zobaczyć, a później dostrzec, a później docenić, jak wielka waga jest tego problemu. I to już mamy za sobą. Zmieniliśmy tą ustawę i ta ustawa już w tej chwili obowiązuje, to bardzo dobre i potrzebne rozwiązanie. Mówiliśmy również i mówiliśmy o tym również, że chcemy, żeby media w Polsce były obiektywne. One nie mogły być i bardzo cieszę się, że w szybkim tempie zmieniliśmy ustawę o radiofonii, że w tej chwili telewizja i radio zmieniło się, że w tych mediach wreszcie słychać pluralizm. Można rozmawiać, debatować, dyskutować, pokazywać różne punkty widzenia, różne poglądy i że jest miejsce również na to, co telewizja publiczna powinna pokazywać, a mianowicie na misję telewizyjną. I to bardzo dobrze, że zmieniło się. Wprowadziliśmy również taką i zrealizowaliśmy naszą obietnicę, a mianowicie podatek bankowy. No, musimy poszukiwać zabezpieczenia finansowego na te zmiany, które wprowadzamy. Były pewne perturbacje z ustawą dotyczącą opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych, ale to już niebawem zostanie wprowadzone. Bardzo ważne i to o tym też rozmawialiśmy i o to pytał ojciec w pierwszej części programu. programu to wiek emerytalny. Platforma Obywatelska wprowadziła zupełnie nie zapowiadając, wprowadziła bardzo niedobre rozwiązanie, źle przyjęte, niezwykle źle przyjęte przez społeczeństwo i to będziemy niebawem zmieniać. Na to czekają Polacy. Nie wyobrażam sobie, aby wszystkie pielęgniarki pracowały do 65 roku życia, na przykład. To jest niemożliwe. Wiemy i to mieliśmy przecież opinie ekspertów, naukowców, którzy mówili, że Polacy żyją coraz dłużej, żyjemy coraz dłużej, ale jednak chorujemy. Od 62 życia przeciętny Polak zaczyna chorować. Więc chcemy, aby Polacy mogli czerpać radość z emerytury, czerpać radość z tego, że mogą być ze swoimi wnukami, mogą zajmować się rodziną, mogą wzbogacać tę rodzinę. No przecież wielką wartością są babcie, które dbają o swoje wnuki i pomagają swoim dzieciom w wychowaniu wnuków. I to jest niezwykle istotne. Nie będę mówił, ojcze, szanowni państwo, o tym, o czym mówił już ojciec dyrektor, o tych zagrożeniach, o tym ataku na nasz rząd, o tym, że ci, którzy rządzili, nie mogąc pogodzić się z przegranymi wyborami, szukają wszelkich możliwych sposobów na to, aby krytykować nas. Używają do tego, ja tak mówię do Rymu trochę, i za granicę, i ulicę. Oczywiście demonstracje uliczne mieszczą się w kategoriach demokracji i to jest zupełnie normalne działanie. No natomiast to, co w tej chwili stworzono, Komitet Obrony Demokracji, demokracji, która naprawdę ma się dobrze w Polsce, bo te protesty uliczne, w przeciwieństwie do tego, co robiła Platforma, ale przecież przypomnijmy, Platforma strzelała, co prawda gumowymi, ale kulami do górników, protestujących górników, którzy ratowali swoje miejsca pracy, którzy dbali o nasze dziedzictwo również, o Śląsk. No to przecież niezwykle ważny region dla Polski i dbali o swoje miejsca pracy, walczyli o swoje rodziny i przeciwko nim wystawiono wojsko i strzelano. Tak, no nie wojsko, policję, przepraszam. Ale to chcę powiedzieć, że w Polsce demokracja ma się dobrze. I nawet ci, którzy przyjeżdżają z instytucji europejskiej, sprawdzają i krytykują nasze działania, to jednak mówią, że demokracja w Polsce ma się dobrze, bo ona normalnie funkcjonuje. I ta dbałość o to, aby demokracja w Polsce miała się dobrze, na pewno ze strony Prawa i Sprawiedliwości będzie w dalszym ciągu podtrzymywana.
Pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski, naszym i państwa gościem. Nastroje społeczne oraz sytuacja gospodarcza w Polsce to temat, który podejmujemy. Zapraszam państwa do współtworzenia tego czasu, czyli rozmów niedokończonych. Państwa pytania, państwa spostrzeżenia można dziś skonfrontować z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefon dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja. Apelujemy do państwa o wyłączenie wcześniej radioodbiorników oraz przedstawienie się na początku wypowiedzi. Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kto do nas telefonuje?
Ryszard.
Prosimy, panie Ryszard, jesteśmy na antenie.
Ja chciałem się zapytać pana marszałka, bo pan marszałek mówił oczywiście, że i będzie zmiana wieku emerytalnego, ale chciałem się tak mniej więcej, żeby pan marszałek uściślił, czy to będzie jeszcze w 2016, czy na początku 2017 roku, bo rzeczywiście ludzie są zmęczeni, szczególnie pielęgniarki czy inni osoby. Jak może kobieta pracować do 67 roku, czy tam nawet 66 lat, czy parę miesięcy dochodzi? Na przykład ja też skończyłem już 65 lat w lutym. No i byłem w ZUS-ie, powiedzieli, no do 17 lutego 2017. Wcześniej pan nie dostanie, chyba że pan prezydent podpisze. Chciałem, żeby pan marszałek mniej więcej, wiem, że już jakieś tam prace trwają, ale tak określić, czy jeszcze w tym roku to się uda zrobić, czy w następnym. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Kłaniam się.
Dziękujemy. Proszę, panie marszałku. Tak.
Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie, bo to pana pytanie świadczy o tym, że zainteresowanie tym tematem jest bardzo duże. Powiem tak, projekt został już złożony, trwają nad nim prace. Planujemy wprowadzić tą zmianę od początku 2017 roku. Jeśli udałoby się wcześniej, to dobrze. Natomiast jest to też ustawa trudna i również proces trudny, więc do tego i do takich bardzo istotnych i ważnych zmian chcemy się dobrze przygotować. Być może padłoby następne pytanie dotyczące na przykład likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, czy zmiany w służbie zdrowia. Też do tego chcemy się dobrze przygotować i to, co można zmienić szybko i w sposób łatwy, chcemy wprowadzać szybko. Natomiast do tych takich bardzo poważnych zmian trzeba się dobrze przygotować. No, jeśli mówimy o zmianie w służbie zdrowia, o zlikwidowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, to proces musi być naprawdę bardzo dobrze przygotowany, tak aby w żadnej mierze, nawet w najmniejszym stopniu, nie ucierpiał na tym pacjent.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maria. Halo.
Panie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jola z Łodzi się kłania.
Prosimy, pani Jolanto.
Serdecznie pozdrawiam ojca i pana marszałka. Ja podzielam słowo i podpisuję się. Poprzednio dzwonił pan z Niemiec, pan Marian. No nie potrafię tak ładnie wyrazić, ale podpisuję się pod tym, co powiedział, z wielkim podziękowaniem. Ja chciałam spytać pana marszałka, bo chyba dwa dni temu w wiadomościach w Radio Maryja było wstępnie powiedziane o wieku emerytalnym, że związki podpisały 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn, no co byłoby dla nas bardzo... No niby to rok, ale bardzo takie niepokojące. Czy pan marszałek mógłby się wypowiedzieć na ten temat i uspokoić nasze serca? Jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam i z panem Bogiem.
Dziękuję pani Jolanto.
Dziękuję bardzo, pani Jolu, dziękuję bardzo za telefon i za dołączenie się do słów wcześniejszych pana Mariana z Niemiec. Pamiętam, że on nam bardzo dziękował i życzył wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję również jeszcze raz panu Marianowi. Nie słyszałem o tych propozycjach. My mówiliśmy cały czas, mówiliśmy o tym, że chcemy odwrócić proces i że chcemy wrócić do 60-65. I nic nie jest mi wiadomo, abyśmy zmienili zdanie. Ja z tego, co wiem, wracamy do 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Także uspokajam panią i tutaj ja to rozumiem i wiem, że rok to jest bardzo, bardzo dużo. To nie można mówić, że tylko rok. Rok to jest aż rok. Także podzielam panią obawę w tym sensie, że uważam, że tutaj nie możemy i nie zmienimy zdania.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo. Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu, jeżeli pan telefonuje do Radia Maryja.
A ja nie pytam nic, tylko chcę serdecznie podziękować.
Panie Jerzy, panie Jurku, jesteśmy na antenie, więc proszę kontynuować.
Chcę serdecznie podziękować za to, co robicie teraz. Ja mówię, że serdecznie...
Dziękujemy, panie Jurku. Niewyłączenie radioodbiornika sprawia, że nie możemy się z łatwością komunikować. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże.
Mówi Bożena z Warmińska Mazurskiego. Chciałam się dodzwonić do audycji.
Jesteśmy na antenie, pani Bożeno. Zabłać. Prosimy o zabranie głosu.
Dziękuję, Bóg zapłać. Włączam radio.
Pani Bożeno, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta, witam pana marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego, ale proszę, dzwonię z Warmińsko-Mazurskiego i proszę bardzo zająć się domami dziecka. Mówi się o sześciolatkach, o oświacie, o wszystkim. Nie mówi się o towarzystwie Nasz Dom. Co to znaczy? Tam się dzieją dramaty. Dzwoni, mówi mama, która prosi i błaga, bo to woła o pomstę do nieba. Proszę, proszę się tym zająć, bo nie usłyszałam nigdzie, w żadnej audycji. Dowiedziałam się z Radia Maryja w pewnych rozmowach niedokończonych, że została powołana czy komisja, czy komórka do demoralizacji dzieci i młodzieży. Proszę się, pana marszałka, proszę o pomoc, o ratunek, bo moja córka padła ofiarą, no niestety, mama co mogła, to robiła, ale tak być nie może, żeby inne dzieci, inna młodzież padła ofiarą tego dramatu.
Dziękujemy i tutaj wiadomo, że poprosimy pana marszałka o ustosunkowanie się do domów dziecka ogólnie, ponieważ pani mówi raczej o jakiejś sytuacji osobistego dramatu, czy dramatu znanego jej rodzinie.
Tak, ja nie znam szczegółów tego, o czym pani mówi. Może na początku jeszcze panu Jerzemu z Zamojskiego. Bardzo dziękuję za te podziękowania i za serdeczne słowa. Natomiast pani Bożeno, byłem niedawno w Warmińsko-Mazurskim województwie. Byłem dokładnie 1 kwietnia wtedy, kiedy wprowadzano w życie to pierwszy dzień funkcjonowania ustawy 500+. Pojechałem tam, aby zobaczyć, jak wygląda tak w rzeczywistości wprowadzanie w życie tego programu, jak są przygotowane samorządy do przyjmowania wniosków. I muszę powiedzieć, że byłem bardzo zadowolony z stanu przygotowania samorządu. Początkowo myśleliśmy, że właśnie samorządy będą słabym ogniwem tego programu, ale w rezultacie widać, że samorządy sobie bardzo dobrze poradziły i rozmawiamy w tej chwili o nastrojach społecznych, to te nastroje we wszystkich miejscach, w których były przyjmowane wnioski, były bardzo dobre. I mówiłem to, powtórzę, że rzadko widuję się i rzadko widziałem osoby, które uśmiechają się w urzędach, a tu petenci prawie wszyscy byli uśmiechnięci, zadowoleni, radośni. To też świadczy o tym, że ten program wsparcia wychowania rodzin, wychowania dzieci w rodzinach cieszył się i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Było duże oczekiwanie na ten program. Natomiast jeśli chodzi o same sprawy, o sam problem domów dziecka, no bardzo bym chciał, żeby domów dziecka w ogóle nie było, żeby dzieci były wychowywane w warunkach rodzinnych. Wiem, że tak do końca nie będzie. Bardzo dobrym rozwiązaniem są domy rodzinne, te, gdzie w warunkach rodzinnych wychowują się dzieci. Jeśli chodzi, Pani Bożeno, o jakiś problem, który należy rozwiązać, być może problem lokalnie, to ja bym prosił o dodatkowe jakieś informacje i ja albo sam osobiście pani pomogę, albo poproszę miejscowego posła, senatora o interwencję i może byśmy wtedy mogli porozmawiać o szczegółach, bo nie wiem o jaki, a to pani określiła dramatycznym określeniem, o jaką sytuację chodzi.
Pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, naszym i państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Halo?
Halo.
Dzień dobry, witam Ryszard z południa. Witam szanownego gościa, witam ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam trzy pytania do pana marszałka. Pierwsze pytanie, to chciałem zapytać, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości ma zamiar unieważnić tak zwaną ustawę o pomocy bratniej. Jest to bardzo niebezpieczna ustawa dla Polski, więc co w tej sprawie ma zamiar zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości? Drugie pytanie to jest, chciałem zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar coś zrobić, żeby uwolnić działania gospodarcze w Polsce? Bo w tej chwili jest tak wszystko sformalizowane, że trudno mówić o wolności gospodarczej w Polsce. Najlepiej, gdyby przywrócono ustawę Wilczka w takim kształcie, jak ona była pierwotnie. I czy tą ustawę Prawo i Sprawiedliwość przywróci? Kolejne pytanie. Chciałem zapytać, czy władze polskie, Sejm, Senat, minister sprawiedliwości i prokurator generalny mają zamiar coś zrobić, żeby pana Rzybińskiego, prezesa Trybunału, zdyscyplinować. Bo to, co on robi, to po prostu jest budzenie, nie wiem, zgorszenia, takie oczywiste, jakby kpienie z władzy i z funkcji, jaką pełni. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne i szkodliwe dla Polski. I chciałem zapytać, czy w tym względzie coś macie państwo zamiar zrobić. Pozdrawiam, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Prosimy, panie marszałku.
A dziękuję bardzo panu za te pytania, panie Ryszardzie. Zacznę od ostatniego. To jest problem. Faktycznie pan prezes Trybunału Konstytucyjnego zamienił się rolami. W tej chwili stał się politykiem i to chyba najbardziej aktywnym politykiem w Polsce. Ja jestem przekonany, że nigdzie na świecie sędzia prezes Trybunału Konstytucyjnego nie chodzi do mediów i nie przekazuje swojej narracji politycznej. To jest skandaliczna, niedopuszczalna sytuacja. Ta sytuacja trwa już od czerwca, czy nawet jeszcze wcześniej ubiegłego roku, wtedy, kiedy pan prezes rozpoczął wspólnie z Platformą Obywatelską kombinowanie przy ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. To było bardzo złe, bardzo niedobre. I kiedy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w tym przypadku prezes, angażował się do pracy nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Gdyby nie jego działania i nie jego wspólnie z Platformą Obywatelską kombinowanie przy ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle tego problemu by nie było i byśmy tego problemu nie mieli. Natomiast Platforma Obywatelska, obawiając się przegranych wyborów, dokonała skoku na Trybunał Konstytucyjny. Dokonała wyboru pięciu zamiast mniejszej ilości trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczął się później już bardzo ostry spór polityczny wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie może być sytuacji takiej, że tworzy się, a Platforma Obywatelska razem z panem prezesem Rzeplińskim chciała stworzyć dodatkową izbę parlamentu, która mogłaby w swobodny sposób decydować się o tym i unieważniać wszystkie akty prawne, wszystkie ustawy, które chcieliśmy wprowadzić w życie. Przecież nie byłoby tych wszystkich ustaw, które w tej chwili wchodzą w życie i są to dobre rozwiązanie dla Polski i Polaków. Te ustawy wszystkie byłyby negowane i byłyby kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Nie może być, proszę Państwa, tak, i ja tu absolutnie podzielam pana Ryszarda zdanie, nie może być sytuacji takiej, że 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego decyduje tak naprawdę za suwerena, bo decyduje za wybrany w sposób demokratyczny, wolny Sejm i Senat. Także my apelujemy do pana prezesa, prosimy, pan prokurator generalny wysłał list ostatnio. Sam ja również apelowałem, również pan prezes Jarosław Kaczyński, przede wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński wystosował apele do wszystkich partii politycznych. Spotkali się liderzy partii politycznej, ponieważ już widzimy, że ci, którzy są w parlamencie, nie mają wielu pomysłów na to, aby rozwiązywać ten spór polityczny. Zaproszeni zostali również przedstawiciele partii politycznych, które nie dostały się do Sejmu, a uzyskały ponad 3% poparcie. I rozpoczął się dialog. Ten dialog jest potrzebny. Tego dialogu można protestować na ulicy, ale nie można prowadzić dialogu na ulicy. Dialog prowadzi się przy stole i wszyscy zostali do tego dialogu zaproszeni i na ten dialog czekamy i chcemy ten dialog kontynuować. Marszałek Marek Kuchciński powołał zespół ekspertów, którzy też pracuje bardzo wnikliwie, analizując wnioski Komisji Weneckiej, i ta komisja też przedstawi swoje stanowisko, swoje zdanie i swoją opinię. My jesteśmy otwarci, chcemy rozwiązania tego problemu, chcemy rozwiązania politycznego, przedstawiliśmy swoje propozycje, ale te propozycje zostały natychmiast odrzucone. Przedstawiliśmy propozycję dialogu. Też miejmy nadzieję, że dialog będzie w dalszym ciągu prowadzony. Taką trzeba mieć nadzieję i trzeba ufać, że niebawem ten ostry spór polityczny zostanie rozwiązany. Jeśli chodzi o pytanie drugie dotyczące wolności gospodarczej, mamy tutaj plan pana premiera Morawieckiego. Ten plan będziemy wprowadzać w życie. To jest wiele propozycji ułatwień dla gospodarki i sprawienia, aby Polska rozwijała się szybciej, aby polska gospodarka, bo nas na to stać i polską gospodarkę również na to stać, aby się rozwijała szybciej, była w polskich rękach i szybko się rozwijała. To jest możliwe i tego dokonamy. Jestem przekonany, że ten plan premiera Morawieckiego, który jest w dużej części naszym Prawa i Sprawiedliwości programem, bo przecież te rozwiązania i te propozycje to w większości propozycje, o których mówiliśmy w naszym programie. Ale cieszę się, że jest taki program, jest taki plan i on będzie realizowany. Jestem przekonany, że wzrost gospodarczy, że Polska będzie rozwijała się bardzo szybko. Nie wiem nic o tej ustawie, a wiem, o którą oczywiście rzecz jasna ustawę panu chodzi, czy my mamy ją... Na pewno nie będziemy z niej korzystać, to tyle mogę powiedzieć, że nie będziemy nikogo wzywać do pomocy. My powinniśmy polskie sprawy rozwiązywać samodzielnie. To jesteśmy suwerennym krajem, jesteśmy krajem, który może sobie może i powinien pozwolić i powinno się tutaj rozwiązywać wszystkie sprawy, wszystkie problemy tu w Polsce na miejscu. To my sami możemy rozwiązywać nasze kłopoty, nasze problemy. Także tu powinniśmy być absolutnie samowystarczalni.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maria. Halo. Szczęść Boże.
Do audycji chciałam.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Pochwalony jest Chrystus, Maria, zawsze dziewica,
teraz i zawsze.
Się kłania.
Prosimy,
króciutkie pytanie z propos właśnie służby zdrowia. Ja rozumiem, że musicie się Państwo przygotować do tych wszelkich zmian, o czym już słyszałam, ale najpilniejsza jest sprawa zlikwidowanie kolejek do lekarzy specjalistów. Bo na przykład ja 10 miesięcy muszę czekać na endokrynologa. A co mówiąc o kardiologa? Ludzie czekają też po ponad rok czasu. To samo się tyczy różnych zabiegów typu zaćma 2 lata albo jeszcze więcej i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest szansa, żeby jeszcze w tym roku z tym porządek zrobić? Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Ewo. Pani Marszałku, prosimy.
Ja muszę Panią zmartwić, bo ja nie wierzę w to, że w tym roku zlikwidujemy to. Po Platformie Obywatelskiej będziemy musieli poprawiać Polskę przez dłuższy czas. Problem służby zdrowia jest poważny, dlatego że społeczeństwo polskie się starzeje. Sam jak tutaj ojciec dyrektor mówi, jestem lekarzem, w tej chwili już nie wykonuję swojego zawodu, co dla mnie jest takim wielkim przeżyciem i taką stratą. No ale cóż, no wybrałem taką pracę w tej chwili, pracę polityka i na niej skupiam swoją uwagę. Ale muszę Państwu powiedzieć i Pani, że ostatnia pacjentka, którą operowałem, przedostatnia, bo ostatni zabieg to wycięcie wyrostka robaczkowego, natomiast operowałem wcześniej osobę 90, kobietę 96-letnią, która weszła o własnych siłach do szpitala i wyszła, dzięki Bogu, no i dzięki tej operacji, wyszła ze szpitala zdrowa. To jest taki przykład, ale to też świadczy o tym, że społeczeństwo się starzeje, że tych usług będziemy musieli mieć coraz więcej, że będziemy coraz więcej potrzebować na to pieniędzy. Brakuje pieniędzy. To jest taka główna bolączka służby zdrowia. W przeliczeniu na mieszkańca w Polsce jest najmniejszy nakład publicznych środków na służbę zdrowia. To musimy zmieniać. To zmienimy. Ale nie można tego zmienić gwałtownie, szybko i z dnia na dzień, bo tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast my wiemy, że są kolejki. W Warszawie widzę dwie kolejki. Dwie kolejki, które powinny być zlikwidowane. Jedna kolejka to jest właśnie do przychodni, ja widzę taką jedną kolejkę do przychodni wojskowej przy ulicy Koszykowej. Tam bardzo często rano przejeżdżam przed godziną 7:00 i tam widzę, no, tam stoją chorzy ludzie. I tam stoją chorzy ludzie nie po to, żeby pójść do lekarza, tylko żeby zapisać, stoją w kolejce, żeby zapisać się do następnej kolejki. Ja wiem, że to jest nienormalne, że to jest anormalne i to musimy zmienić, ale ja nie będę tak mówił, jak mówił Donald Tusk, bo Donald Tusk oszukiwał ludzi. Po prostu oszukiwał ludzi. Mówił, że ludzie przyjadą z zagranicy, że wszystkich sprowadzimy z zagranicy, że Polacy będą wracać. No, złożył bardzo wiele deklaracji, których w ogóle nie realizował. Ojciec pytał się o wprowadzanie naszych propozycji, o naszych obietnic, tych dobrych zmian. Tych zmian, o których mówiliśmy, że one są dobre, bo jesteśmy przekonani, że one są dobre. Dobre dla Polski, dobre dla Polaków. My będziemy je wprowadzać, ale nie sprowadzimy tych zmian z dnia na dzień. Donald Tusk mówił o wielu rzeczach, których w ogóle nie realizował. My pokazaliśmy program i ten program będziemy wprowadzać. Wczoraj mówił pan prezydent Andrzej Duda, mówił o byle jakości życia polskiego, mówił o byle jakości a to później mówiła pani Kurtyka w takich bardzo emocjonalnych słowach, ale pięknych, kiedy mówiła o katastrofie, ale nie o tej katastrofie, tylko mówiła o katastrofie państwa przed katastrofą i mówiła o katastrofie państwa po katastrofie. Więc my musimy wrócić do normalności, bo musimy prowadzić polskie sprawy w sposób odpowiedzialny, w sposób rzetelny, no i profesjonalny, tam gdzie jest to możliwe wszystko poprawiać. No i będziemy starali się to poprawiać, ale niestety, muszę to pani powiedzieć i państwu powiedzieć z przykrością, że nie zrobimy tego z dnia na dzień. To nie jest tak, że wchodzimy do ciemnego pomieszczenia dotykamy kontaktu i zapalamy światło. No nie, to będzie trwało, ale będziemy Ale wiemy, mamy zidentyfikowane problemy w służbie zdrowia. Mamy wspaniałego ministra, człowieka niezwykle doświadczonego, pana ministra Radziwiłła, który zna się na tym. Jest również senatorem. Zna się na tym i podchodzi z wielką troską, z wielkim profesjonalizmem do problemów służby zdrowia. Problemy służby zdrowia to również płace personelu. No przecież nie może być tak. No, poprzedni minister, proszę państwa, zrobił taką sytuację, że dał pielęgniarkom. Dobrze, chwała mu za to, że dał pielęgniarkom, ale dlaczego nie dał pozostałym pracownikom? Przecież są technicy, są laboranci, no, pracownicy służby zdrowia to nie tylko lekarze i nie tylko pielęgniarki, to jest cały zespół. Spowodowało, to jest na takiej zasadzie dzieli i rządź. Nie wolno. Nie wolno w ten sposób. No, trzeba patrzeć na problemy służby zdrowia kompleksowo. Trzeba patrzeć, bo to służba zdrowia to wiele naczyń połączonych. Jeśli coś się zrobi w jednym naczyniu, to wpływa na pozostałe. Także jeśli nie pamięta się o pozostałych, to jest to problem niedopatrzenie. Jest tych problemów w służbie zdrowia bardzo dużo. Mówi pani o kolejkach. One w bardzo dużej mierze wynikają z tego, że jest za mało lekarzy. Chcemy, żeby było coraz więcej lekarzy w Polsce i pan minister Radziwiłł o tym wie doskonale i stara się o to, aby w Polsce kształciło się coraz więcej lekarzy. Są otwierane nowe wydziały lekarskie. Powstał taki w Rzeszowie. Ja początkowo muszę państwu powiedzieć, że nie byłem entuzjastą powstawania nowych kierunków lekarskich na uczelniach, ale powstał niedawno, przecież kilka lat temu Wydział Lekarski w Olsztynie i on w tej chwili w rankingach znajduje się bardzo wysoko, bodaj na drugim czy na trzecim miejscu. Świadczy to o tym, że w uczelniach innych niż te, w których kształci się lekarzy do tej pory, można również tworzyć kierunki lekarskie i kształcić lekarzy. Chcemy, aby tych lekarzy było coraz więcej. Też nie zrobi się tego z dnia na dzień. No, tamten rząd dokonał pani minister Kopacz, minister Arłukowicz, to najgorsi ministrowie zdrowia ostatnich lat. Oni zrobili bardzo dużo złych rzeczy. Chociażby likwidacja stażu. No to rozwiązanie też zmienimy. To jest łatwo. Chociaż nawet i taka pozornie wydawałoby się, że łatwa, prosta sprawa nie jest taka, jak to się wydaje. To też jest pewien proces. Też zostały już pewne czynności dokonane i odwrócenie tego wcale nie jest takie bardzo łatwe. Także do tych poważnych zmian trzeba się bardzo poważnie przygotować i tak jak już powiedziałem wcześniej, tak żeby w żadnym momencie nie ucierpiał na tym pacjent. Wiemy o tym, że są te kolejki. Podstawowa opieka zdrowotna. W podstawowej opiece zdrowotnej powinno być dużo więcej czynności wykonywanych i lekarz, który jest koordynatorem, który jest przewodnikiem po systemie, powinien wrócić do naszego systemu. Nie może być tak, że mówiliśmy o lekarzu rodzinnym, mówiliśmy o lekarzu rodziny i nagle tego lekarza nie ma, albo tworzą się kolejki do lekarza rodzinnego. To wiem w Warszawie, tak jest, słyszałem, że w wielu miejscach, żeby dostać się do lekarza rodzinnego, to trzeba zapisać i 2-3 dni poczekać na przyjęcie do lekarza rodzinnego. No to skandaliczna sytuacja, bo ten lekarz rodzinny powinien być dostępny, podstawowa opieka zdrowotna powinna być wzmocniona. To nie tylko pieniądze do podstawowej opieki zdrowotnej, ale też i rozszerzenie kompetencji lekarzy rodzinnych, tak aby tam wykonywać jak najwięcej świadczeń zdrowotnych. To wreszcie profilaktyka. No o tym zapominamy, tak jak tutaj rozmawiałem z ojcem dyrektorem, no ten zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie się, unikanie używek. Tu też musimy edukować społeczeństwo. Bo proszę państwa, leczenie chorób, które powstają w Polsce w wyniku tytoniu, nałogu palenia papierosów to jest 20-30 miliardów złotych rocznie. Więc jakim bylibyśmy bogatym społeczeństwem, gdybyśmy nagle przestali palić? Gdybyśmy nagle odzyskiwali VAT i nagle przestali palić, byśmy byli no, bardzo bogatym społeczeństwem, bo byśmy mieli ponad z ręki z dnia na dzień 100 miliardów złotych w kieszeniach.
Chociaż z tego powodu nie cieszyliby się plantatorzy tytoniu.
A z drugiej strony przeżyliby, ojcze. Przeżyliby, zajęliby się czymś innym.
A też za platformy ich po prostu zniszczono. Też taka...
Tak, no to jak już nie ma... tak. Takie są koszty leczenia. To są olbrzymie koszty. Te koszty wzrastają. Nasze nakłady też wzrastają na służbę zdrowia, ale one w sposób nieproporcjonalny i niewystarczający wzrastają.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w studiu Radio Maryja. Kolejny telefon. Prosimy. Halo. Radio Maryja. Prosimy. Halo? Radio Maryja?
Tak, moje imię Zbyszek. Proszę posła, mam taką sprawę. Mam dwoje dzieci, płacę alimenty, mam taką niską rentę, 590 zł, 280 płacę na dzieci, zostaje mi 300 zł, jestem chory, mam 61 lat, mieszkam na małej miejscowości i po prostu weszliśmy do Unii. Ten standard życiowy wiejski jest tak nędzny, że naprawdę to się nie da wyżyć. Leki drogie, dojazdu żadnego nie ma, bo autobusy nie kursują, trzeba najmować jakiś środek lokomocji. No po prostu nędza. Światło drogie, teraz no po prostu opłaty, ogrzewanie, no w ogóle no makabra.
Panie Zbyszku, dziękujemy.
Dziękuję bardzo, panie Zbyszko. No, tak, ja powiem tak. Podobnie odpowiem panu, panie Zbyszku, jak odpowiadałem na wcześniejsze pytanie. Nie zmienimy Polski z dnia na dzień. W Polsce trzeba dokonać wiele zmian. No ubolewam i no przykro mi, że pan ma tak niską emeryturę czy rentę, bo 590 zł to naprawdę jest mało. Mówi pan, że pan płaci 280 zł alimentów. To powiem tak, że jak to dziecko pana dostanie 500 zł, to będzie to na pewno olbrzymia ulga w wychowaniu tego dziecka. Także to jest na pewno bardzo istotne i ważne. W inny sposób z dnia na dzień poprawić pana sytuacji nie możemy, ale jestem przekonany, że w Polsce będziemy wprowadzać dobre zmiany i stopniowo ta nasza sytuacja i nasze warunki funkcjonowania w Polsce poprawią się, bo to o tym rozmawialiśmy również w telewizji Trwam przed godziną 8. Rozmawialiśmy i mówiliśmy, że w Polsce nie może być tak, że są tak niskie pensje, że Polacy tak mało zarabiają, że Polska jest krajem kolonialnym, gdzie wykorzystuje się tanią siłę roboczą. To musimy zmienić, to zmienimy. I jest te 12 zł, to jest taki pierwszy krok, który można było zrobić i dobrze, że to będzie wprowadzone. Próbowałem się jeszcze dowiedzieć, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy od 2017, niestety nie mogłem się dodzwonić do osoby, która mogłaby mi pomóc w odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, że prace są zaawansowane i na ukończeniu, a jaki będzie termin wprowadzenia tego, to nie wiem.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chrystus Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa.
Prosimy, panie Jacku.
Ja chciałem zapytać o Światowe Dni Młodzieży, mianowicie o te całe perturbacje, jeżeli chodzi o przenoszenie tych Światowych Dni. Chciałem zapytać, o co tu chodzi, bo po Krakowie chodzą głosy i to głosy, które są takie dość potwierdzone, że to jest rozgrywka dość personalna między PiS-em a Platformą, bo wiadomo, że burmistrzem Wieliczki jest człowiek z Platformy. Halo, słychać mnie?
Jak najbardziej, panie Jacku.
I te całe takie perturbacje są bardzo w tej chwili nieprzyjemny. Ja jestem z Krakowa osobiście. Wiadomo, że gdyby Światowe Dni Młodzieży odbyły się rzeczywiście w samym Krakowie, to pieniądze, więcej pieniędzy by Kraków dostał i powinienem się cieszyć. Aczkolwiek uważam, że mieszkańcy Wieliczki nie są gorsi, że tak powiem. I skoro już tak daleko poszły, zaawansowane są prace z tym kampusem Światowych Dni Młodzieży, to nie powinno się takich rzeczy robić, zwłaszcza, że właśnie pod względem takim typowo personalnym, żeby tylko dopiec komuś, kto jest z innej opcji politycznej, choć ja osobiście jestem całym sercem za PiS-em.
Jeżeli prawdą jest, że ten wzgląd jest względem będącym u podstaw tych działań, prawda?
Oczywiście, oczywiście. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, pewne informacje posiadam, które no, potwierdzałyby to niejako, bo są dość blisko źródła, że tak powiem, i organizatorów tych Światowych Dni Młodzieży. I bardzo przykre jest to, że bardzo dużo ludzi w tej chwili się już w Krakowie burzy, łącznie z księżmi. To chcę podkreślić, że właśnie, że PiS, znaczy nie chcę tego powiedzieć wprost, że tak jest, ale mimo wszystko, że...
Jest to dyskusja ożywiona i tutaj zapytamy pana marszałka.
Denerwują i również się denerwują ludzie z Wieliczki, których też również dużo znam. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Panie marszałku, jeżeli jesteśmy przy Światowych Dniach Młodzieży i tym pytaniu pana Jacka, to również pozwolę sobie na pytanie odnośnie uroczystości i samego faktu wydarzenia, które przeżywamy, a mianowicie 1050 lat chrztu Polski, a to wszystko w tym temacie nastrojów społecznych, czyli tego, co przeżywamy i czym żyjemy na chwilę obecną.
Dobrze, panie Jacku, oczywiście, że znam nie tylko z mediów tą sytuację związaną z wielką troską o to, aby zapewnić dobre, bezpieczne warunki uczestnikom Światowych Dni Młodzieży. Zapewniam pana, że to absolutnie to byłoby... No, to jest niemożliwe, aby konflikt czy uwagi, tam nie ma konfliktu przede wszystkim, tam przede wszystkim jest troska o to, żeby te dni odbyły się w sposób godny i bezpieczny. I to jest olbrzymia troska tych wszystkich, którzy się tym zajmują. Zajmują się profesjonaliści, ludzie, którzy żyją tylko tym, zajmują się tylko tym i naprawdę wszystkim zależy na tym, aby te dni, Światowe Młodzieży były dniami wielkiego święta. Wielkiego święta dla tych, którzy tu przyjadą i wielkiego święta również dla nas, wszystkich Polaków. Będziemy się bardzo cieszyć z tego, że tak dużo młodych ludzi, ludzi, którzy będą kształtować postawy w innych krajach, którzy będą budować przyszłość swoich państw, przyjadą do Polski, będą tu się modlić razem z Ojcem Świętym Franciszkiem. To będzie również promocja Polski. To będzie również możliwość pokazania naszej historii, pokazania tego, że w Polsce mamy 1050 lat państwowości, która łączy się z chrześcijaństwem, która jest równoważna z okresem, którym na naszych ziemiach żyjemy w wierze chrześcijańskiej. To dwa niezwykle ważne, najważniejsze, no jeszcze mamy jedną bardzo ważną bardzo ważne wydarzenie, to szczyt NATO. Ale te dwa wydarzenia są dla nas bardzo istotne, dla całego społeczeństwa. To już w przyszłym, to już w tym tygodniu, ten czas szybko leci, to już w tym tygodniu w Gnieźnie i w Krakowie spotkamy się i wyrazimy swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy tworzyli Polskę, tworzyli polską tradycję, tworzyli polską historię, poczynając od Mieszka, poczynając od tego, który ochrzcił się, który spowodował, że na Polsce, że na terenach Polski mamy taką cywilizację, jaką mamy, że mamy cywilizację chrześcijańską, że rozwijamy się tutaj w duchu miłości i szacunku do innego człowieka, szacunku do Pana Boga i szacunku do drugiego człowieka. To są wielkie wartości i chcemy, i dlatego pan marszałek Kuchciński zwołał Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w Poznaniu. Dzień wcześniej też uroczystości w Gnieźnie. Przyjadą przewodniczący parlamentów europejskich z prawie wszystkich krajów. Będzie to wielka uroczystość, będzie to wielki dzień dla Polski i Polaków. Pan prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie do Zgromadzenia Narodowego. Będziemy modlić się w Gnieźnie, będziemy modlić się w Poznaniu i będziemy dziękować Panu Bogu za 1050 lat chrześcijaństwa i Polski i będziemy dziękować za wszystkich tych, którzy budowali tworzyli naszą historię i potworzyli naszą państwowość. To bardzo ważne wydarzenie. Ważne też w tym kontekście, że 50 lat temu, to ci, którzy pamiętają, a ja do nich należę, liczyli na przyjazd papieża, liczyli na to, że na milenium będziemy mogli się wspólnie cieszyć, wspólnie modlić i dziękować za 1000 lat, za milenium. No do tego nie doszło, ale uroczystości były. Uroczystości kościelne, uroczystości religijne odbyły się. To było wielkie święto, ale nie było tam państwa. Nie było tam wtedy władzy państwowej. I teraz chcemy pokazać, że to się zmieniło w sposób diametralny, że jest państwo, które utożsamia się z naszą historią, utożsamia się z naszą tradycją i utożsamia się z naszą wiarą. To ważne i dlatego tak bardzo zależało nam na tym, żebyśmy to pokazali, że chrześcijaństwo ma 1050 lat i Polska ma 1050 lat.
Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Katowicy kłania. Witam bardzo serdecznie Ojca, Pana Marszałka. Panie Marszałku, ja mam takie trzy kwestie. Ubolewamy wszyscy, że ta dzietność w naszej ojczyźnie jest taka niska, że jesteśmy prawie na szarym końcu. Myślę, że bardzo ważną sprawą, żeby tą dzietność poprawić, owszem, tutaj Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica zgodnie z obietnicami wyborczymi, przedwyborczymi zainicjowała rodzina 500+. Bardzo dobrze. Ale tu chodzi jeszcze o drugą kwestię. Dotyczy to dzieci i młodzieży szkolnej. Chodzi o podatek VAT na ubranka dla dzieci, w tym obuwie. Proszę zwrócić uwagę, maleńkie buciki, jeżeli są dobrze wyprofilowane, dla małego dziecka rocznego, nawet się nazywa pierwszy krok, dla malucha kosztują 250 zł i więcej też. Inne obuwia, takie półbuciki, od 150 do 190 zł. Nie mówię tutaj o kurteczkach, o innych jakichś ładnych, kolorowych, z dobrych tkanin, dobrze wykonanych, uszytych ubrankach. To są ceny bardzo wysokie. Panie Marszałku, ja nie muszę panu mówić. Jeżeli ludzie pracują i zarabiają, bardzo dużo ludzi zarabia po 1800 zł. Czasami matka nie pracuje, pracuje tylko ojciec. Mają troje dzieci. Każdego ubrać. Ten podatek VAT wprowadziła Platforma Obywatelska. I myślę, że właśnie obniżenie tego podatku było 8%. Zrobili 23%. To jest sprawa tak skandaliczna, która właściwie woła o pomstę do nieba. Ja rozumiem, że są ogromne oczekiwania, jeżeli chodzi o Polaków. Wiemy, że na wszystko rząd nie stać. Naraz absolutnie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb. Ale stopniowo trzeba właśnie wytypować jakieś priorytety, żeby tą dzietność poprawić u nas. To jest bardzo istotne. To jest pierwsza kwestia. Druga dotyczy gabinetów. Zresztą w tej pierwszej kwestii no wystarczy zapytać ortopedy, jakie są wykrzywione nóżki dzieci, wykoślawione, ile pracy mają ortopedzi, tylko dlatego, że buty beznadziejne są produkowane i też wcale nie są takie tanie, a te droższe kosztują. Druga kwestia to chodzi o gabinety dentystyczne, szczególnie o te, które powinny obsługiwać dzieci i młodzież szkolną. Niedawno spotkałam dentystkę, ona ma prywatny gabinet, powiedziała mi wprost, mój poprzednik, czasami matki, rodzice decydują się na prywatne leczenie, uzębienia dzieci, ale te uzębienia wtedy, kiedy przychodzą, są w stanie opłakanym. Próchnica, już nie mówiąc o innych chorobach, które dotykają dzieci i młodzież, bo rodzice też nie mają pieniędzy, żeby leczyć to uzębienie. To jest też bardzo ważny priorytet, którym się powinien wcześniej czy później nasz rząd zająć, bo to są te zaniedbania, które narosły na przestrzeni lat. I trzecia sprawa dotyczy nauki historii, chodzi o podręczniki. Wydaje się, że jest pilna potrzeba, by je pisać od nowa, a zweryfikować stare podręczniki po to, żeby wiedzę faktyczną, prawdziwą przekazywać dzieciom i młodzieży, żeby je w jakimś sensie rozkochać po prostu w naszej historii, żeby były dumne, że są Polakami, bo nasza historia jest piękna, tylko trzeba ją właściwie przekazać młodzieży. To te trzy kwestie tylko chciałam poruszyć z panem marszałkiem. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Tutaj nie jest taki jakiś koncert życzeń, ale to są te sprawy, na które chciałam zwrócić uwagę, że one są ważne. Także życzę wszystkiego co najpiękniejsze dla państwa, spełnienia wszystkich obietnic. Rozumiem, że to będzie trwało całą kadencję i na pewno jeszcze dłużej, bo to nie jest na rok czy na dwa, żeby zaspokoić te wszystkie potrzeby Polaków, tym bardziej, że zaniedbania są okropne i duże i trzeba to wszystko po prostu naprawiać. My mamy tą świadomość, ale ja tutaj myślę właśnie o tej dzietności, myślę o dzieciach, młodzieży. Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego, co dobre dla pana marszałka, dla całego rządu, dla pana prezydenta. Otaczamy was modlitwą. I miejmy nadzieję, że damy radę. Kłaniam się pięknie z Bogiem.
Bóg zapłać, pani Jadwigo, z panem Bogiem.
O, dziękuję pani Jadwiko, dziękuję i za modlitwę i za te miłe słowa i wszystkie pani problemy, które pani przedstawiła, rozumiem jako taka wspólna troska o nasze sprawy, o nasze wspólne sprawy i o naszą przyszłość, bo tak naprawdę ta pani dotknęła wszystkich problemów, które dotyczą dzieci i dotyczą tak naprawdę naszej przyszłości. Zgadzam się z panią z tym, że nasze dobre zmiany trzeba będzie wprowadzać nie rok, nie dwa, a dłużej. I ja jestem przekonany, że posprzątanie po Platformie Obywatelskiej, posprzątanie po tych złych rządach, po tych niedobrych rządach będzie trwało dłużej. A nawet jeśli posprzątamy w ciągu jednej kadencji, to żeby tak naprawdę w Polsce się stało dobrze i żeby polska gospodarka, żeby Polska rozwijała się, żeby ta dzietność była odczuwalna, to trzeba przynajmniej dwóch kadencji. To nie jest program i to nie jest plan na Polskę tylko na 4 lata, bo przecież mężem stanu nazywamy osobę, która wie, że jego decyzja, że głosowanie, przygotowanie ustaw, później głosowanie, to jest kwestia realizacji tych projektów za miesiąc, za dwa, ale również i za 10, i za 20 lat. Jak Polska ma wyglądać właśnie za tyle lat? W jakim kierunku powinniśmy iść? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Ta nauka historii niezwykle istotna, niezwykle ważna i tak jak pani powiedziała, że powinniśmy być dumni ze swojej historii. Ja jestem dumny ze swojej historii, jestem dumny również ze swojej nauczycielki historii. To pani Anna Radziwiłł, która uczyła mnie historii, zaszczepiła taką pasję do historii. Może ja akurat nie u mnie, bo ja nie poszedłem ani na historię, ani nie skończyłem kierunku humanistycznego, ale wielu moich kolegów właśnie poszło na te kierunki, ale na pewno pani Anna Radziwiłł zaszczepiła takie zainteresowanie historią, taką również troskę o historię i dumę z historii. My mamy teraz wielkie szczęście, ja to powtarzam zawsze młodzieży, jak się spotykam, że macie wielkie szczęście, że możecie uczyć się prawdziwej historii, że możecie swoją przyszłość budować na prawdzie. To wczoraj było podkreślane podczas całego dnia, że budujmy naszą przyszłość na prawdzie. To pan prezydent Lech Kaczyński leciał do Katynia, żeby właśnie powiedzieć, że musimy budować naszą przyszłość, naszą wspólnotę, naszą siłę. Musimy budować na prawdzie. I teraz również musimy dojść do prawdy. Musimy mieć świadomość, musimy mieć pewność, że budujemy na prawdzie. Tego nam brakuje. Tego nam brakuje. Jak rozmawiamy o nastrojach społecznych, rozmawiamy i mówimy o tym, to musimy również powiedzieć o wczorajszym dniu, w którym oddaliśmy cześć, oddaliśmy hołd tym, którzy zginęli 6 lat temu. To też nasza historia. Oni, te 96 osób leciało, żeby oddać cześć, żeby pokazać, że pamiętamy o tych bestialsko zamordowanych w Katyniu. To wtedy 70 lat. Teraz mamy 76 i musimy o nich pamiętać. I musimy również zmienić, tak jak pani mówi, absolutnie słusznie, że ta podstawa programowa musi być zmieniona. To o to dba pani minister Anna Zalewska i to robi. Nawet przed chwilką rozmawiałem z panią minister i umawiałem się na konsultację, bo jeździ po całej Polsce i spotyka się i mówi o tym, jakie chce zmiany. Ale jeździ również po to, żeby wsłuchiwać się w głosy. Takie jak pani, takie pełne troski o to, żeby w Polsce dobrze się działo i dobrze Polska się rozwijała. To tyle na temat historii. To bardzo serdecznie pani za to dziękuję. Jeśli chodzi o gabinety dentystyczne, to tak, absolutnie powinny one wrócić do szkół. Nie wyobrażam sobie, żeby w każdej szkole można było zrobić na wysokim poziomie, a teraz trzeba robić, bo trzeba to poprzeczkę musimy stawiać wysoko. To poprzeczkę musimy stawiać w każdym obszarze. Również i jeśli chodzi o gabinety stomatologiczne, to też nie może być byle jakość. To w Polsce powinniśmy zapomnieć o byle jakości. To przez tą byle jakość, przez brak troski, doszło do wielu tragedii, a doszło do tej tragedii, która wydarzyła się 6 lat temu. To o tym mówił właśnie wczoraj prezydent, że dość z byle jakością. Musimy robić wszystko rzetelnie, uczciwie, dokładnie i dochodzić do prawdy. Natomiast jeśli chodzi o te gabinety dentystyczne, i w ogóle w stanie uzębienia, to jak w soczewce koncentrują się sprawy służby zdrowia. To komercjalizacja. To właśnie najlepiej pokazuje, bo jakbyśmy zajrzeli w uzębienie dzieci, to zobaczymy jaki jest skutek skomercjalizowania medycyny, bo właściwie stomatologia została prawie w całości skomercjalizowana. I to widać, jaki jest efekt tego. Nawet jedna z pani z Naczelnej Izby Lekarskiej prosiła mnie o to, nie zrobiliśmy tego, ale zastanawiam się, czy w przyszłości nie zrobić. Jak ważna, istotna jest higiena jamy ustnej. To nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę i tutaj ta troska o to powinna być dużo większa. Gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne wprowadzimy w szkołach. Nie wiem, czy w przyszłym roku, czy za 2 lata, bo tego nie wiem, ale to musimy zrobić, zrobimy. Wiem, że to nie jest aż tak bardzo drogie, jakby nam się wydawało. Natomiast jeśli chodzi o ten VAT, no to oczywiście no, Platforma zrobiła wielkie świństwo i to ludziom. I jak pani mówi o dzietności i mówi, że te 500 zł to jest za mało, to ja się z tym zgadzam. Bo ja rozmawiam z młodymi ludźmi i pytam się, co im najbardziej dokucza, jakie są ich największe troski i co przeszkadza w tym, że nie zakładają tutaj rodzin, wyjeżdżają za granicę, albo rozbijają rodziny i mąż albo żona wyjeżdża za granicę. To mówią zawsze, że brakuje pracy i stabilności. To jest najważniejsze dla nich, żeby mieć pracę i mieć stabilność. No i pracę taką, która przynosi im dobre dochody. I jeszcze jeden element to mieszkania. I tutaj też mamy program mieszkaniowy. Także to jest, mamy ten program mieszkaniowy i będziemy chcieli ten program wprowadzać. Nie mówimy już i nie wymieniamy liczby jak w latach 2005-2007, bo wtedy sobie z tego kpiono. Ale to nie warto z tego kpić. Nie powinno się, bo to był naprawdę dobry program, który jeśli byśmy rządzili, może byśmy nie wybudowali 3 milionów mieszkań, ale wiele byłoby tych mieszkań i te problemy w dużej mierze byłyby rozwiązane. Także dla tych młodych osób, powtórzę jeszcze, to 500 zł to jest dopiero początek. Później praca, mieszkania i stabilność dla młodych ludzi. Stabilizacja, bo też jest ważna stabilizacja w różnych obszarach. Dotyczy to również na przykład służby zdrowia, do której ciągle wracam, no ale to z racji mojego zawodu jest naturalne i oczywiste. Jeśli szpital nie ma stabilizacji, nie ma podpisanej umowy, czy jakiejś promesy na umowę wieloletnią, no to też no, trudno jest się rozwijać i dokonywać inwestycji planowanych na duży okres czasu przedsięwzięć. To chyba tyle, pani Jadwigo, i bardzo dziękuję za pani taką szczerą i troskę o tak wiele spraw.
Na zegarach 23:00, a naszym gościem w rozmowach niedokończonych Stanisław Karaczewski, marszałek Senatu. Prosimy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pięknie ojca i pana senatora. Szczechowi Dziedzic mówi, Alojzy.
Prosimy panią.
Chciałem dziękować na temat, co pan senator powiedział o tym w Gnieźnie, który był tysiąclecie chrztu. Ja tam osobiście byłem wtedy w tym roku na tych uroczystościach i w Gnieźnie i w Poznaniu. Także mi to zostało bardzo dobrze w pamięci. Jeśli stan zdrowia pozwoli, bo już mam prawie 78 lat, no to się wybieram w tym roku. Zobaczymy, czy Bozia pozwoli, żebym tam się jeszcze znalazł. I teraz druga sprawa, to chodzi o pana Tuska. Jak nas oszukał w sprawie płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Pan Dworak od 2-3 lat wysyła tylko powiadomienie do płacenia. Więc pan Tusk w 2007 roku nabrał naród polski. Mieliśmy premiera oszusta i kłamca. A druga sprawa, pani Suchocka nie lepsza była. Kiedy była premierem, zabrała nam dodatek szkodliwy, który mieliśmy do rent i emeryturów. Do dzisiaj nie wrócono tego. później do pana Buzka jednorazowo, żeśmy tam parę grosików dostali. Tak wyglądali nasi premierzy tamtego rządu. A to chodzi o Unię Europejską, to ja zaraz powiedziałem, bo ja z którą rodziną nie głosowałem na nią, że się damy nabrać. I jest to dyktat, to samo co mieliśmy po wojnie w dyktat moskiewski. Po 1918 roku mieliśmy pełną niepodległość Polski. A komisja ta wenecka to z nami wyprawia. To jest drugie nabieranie się na ich kłamstwa i oszustwa. Proszę bardzo, ten rząd cały z panią premier i z panem prezydentem życzę wszystkiego dobrego. Nie dajcie się zwodzić, liczymy na nas. Zostańcie z panem Bogiem, wszystkiego dobrego, a wczorajszą uroczystość nagrałem sobie wszystko na taśmie. Dziękuję bardzo, proszę częściowo o odpowiedź.
Z Panem Bogiem, Panie Alejsy. Prosimy, Panie Marszałku.
Panie Alejsy, dziękuję bardzo za te słowa. Miłe, serdeczne. Życzę zdrowia, tak, żeby Pan mógł być w Gnieźnie i w Poznaniu. Zapraszam Pana bardzo serdecznie. Zgadzam się, że Pan Tusk... Zgadzam się z Panie Alejsy, z Panem, że Pan Tusk oszukał. Pan Tusk oszukał nie raz, nie dwa, nie trzy. Pan Tusk zdradził Polskę, zdradził prezydenta. To przecież pan Tusk wolał spędzać uroczystości z okazji 70. rocznicy tragedii katyńskiej z Putinem, a nie ze swoim prezydentem. Także ja dziś o tym mówiłem w jednym z programów, że zdradził prezydenta. Ale jak zdradził prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to zdradził pana, panie Alojzy, zdradził mnie, zdradził innych Polaków. To tyle na temat pana Tuska. A to, że oszukiwał, to już podczas tego programu mówiłem, że oszukiwał z abonamentem, że oszukiwał z katarskim inwestorem, że oszukiwał z wiekiem emerytalnym, o którym nie mówił, że oszukiwał, że będą wracać ludzie, że oszukiwał, że da pieniądze na pracowników administracji. Tych oszustw, nieuczciwości było wiele. Dobre to było tylko jedno w wydaniu pana Donalda Tuska. To był tak zwany PR, czyli tak na dobrą sprawę to oszukiwanie pana, panie Alojzy, mnie i Polaków. W tym był dobry. I te słupki mu rosły, ponieważ miał wokół siebie, a sam również był dobrym specem od PR-u. I tak teraz pytają mnie się dziennikarze, czy my będziemy głosować na drugą kadencję dla pana Donalda Tuska. I ja mówię tak, że my jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze popieraliśmy polskie kandydatury w strukturach Unii Europejskiej. Zawsze. I to dobrych kandydatów i beznadziejnych kandydatów. Zawsze głosowaliśmy. A nie wiem, jaka będzie decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwość, pani premier Beaty Szydło. Gdyby mnie się doradzała, to ja bym powiedział, że proszę nie głosować na Donalda Tuska, bo ja temu człowiekowi po prostu nie wierzę i nie chciałbym, żeby on reprezentował Polskę. Nie reprezentuje tam Polski, ale żeby on jako Polak sprawował tak wysoką i odpowiedzialną funkcję. A sądzę, że zaczyna włączać się do polityki polskiej, bo przecież niedawno zadrwił sobie zakpił, ale to było takie chyba na pewno, nie chyba, tylko na pewno celowe, bo mówił o tym, że dobrze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie strzela do bocianów. No, panie Donaldzie, bociany w Polsce miały, mają i będą się miały dobrze. Jeśli chodzi o panią Suchocką, to chciałbym powiedzieć panu, panie Alojzy, i chciałbym państwu powiedzieć, że przestała być członkiem Komisji Weneckiej, ponieważ skończyła jej się kadencja.
Dziękujemy, panie marszałku. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w naszym studiu. Prosimy. Radio Maryja, halo. Radio Maryja. Teraz i zawsze. Tak, jesteśmy na antenie. Proszę o przedstawienie się. Prosimy, Pani Mariu. Pani Mario, przepraszam, Pani Mario. Pani Mario, będę wdzięczny, gdy Pani rozpocznie jeszcze raz wypowiedź, bo nie wszystko słyszeliśmy i to z błędów nie wynikających z Pani strony.
Chciałabym zadać pytanie niektórym rodakom, na kogo to oni wcześniej głosowali, że mamy właśnie teraz to, co mamy, i żeby uprzątnąć, no to każdy powinien sobie zdawać sprawę, że jest to sprawa bardzo trudna. No i trzeba tym ludziom, którzy się w ogóle podjęli, trzeba jakoś pomóc na modlitwą, jak kto może jeszcze, i bronić pana prezydenta przed kretyńskimi jakimiś kabaretami i tak dalej. No i nie oczekiwać takich znowu zmian, że to potrzebne, to potrzebne. Bo, no wiadomo, wielu osobom się źle żyje. Sama też jestem emerytką o tak nędznej emeryturze, że nie ma co wspominać. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że takich całkiem dobrych czasów nie doczekam i trzeba troszkę cierpliwości. No i jakiegoś takiego, no, szlachetniejszego podejścia, bym powiedziała, w ogóle do rzeczy. I tyle. A pan Tusk to najlepiej, żeby tu nie wracał, bo nie ma po co. Jak dla niego polskość nienormalność, no to po co on ma? Niech pan sobie siedzi, gdzie mu. Nie wiem, czy dobrze zresztą. I tyle. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję, pani Mario, kłaniam się. Z panem Bogiem, panie marszałku.
No tak, ma pani absolutnie rację, bo to przecież tak powiedział kiedyś Donald Tusk drwiąco o Polsce i o Polakach. Ja dziękuję pani serdecznie za takie pani szlachetne podejście, za zwrócenie uwagi na, jak to pani powiedziała, kretyńskie sytuacje. I podzielam pani opinię, że Polacy, tak z mojego otoczenia, no też wielokrotnie mógłbym odnieść wrażenie, że poprzednie wybory przegraliśmy przez jakieś jedne wielkie fałszerstwo, bo wszyscy wokół mnie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, a nikt na Platformę Obywatelską. No ale jednak takie wybory były i tamte wybory przegraliśmy, choć do wyników, rzetelnych wyników głosowania wszystkich wyborów pewien nie jestem. Szczególnie jeśli chodzi o wybory do samorządu, te ostatnie, a już bardzo szczególnie do wyników wyborów do sejmików. To mam wielkie wątpliwości, a nawet pewność, że te wybory nie odzwierciedlały naszych preferencji politycznych. No dziękuję bardzo panie, bo faktycznie no, ta praca będzie trwała. Ja nie chcę powiedzieć, że długo i nie chcę powiedzieć, że krótko, no bo chcę, żeby w Polsce była normalność, żebyśmy w Polsce mówili ze sobą szczerze i otwarcie. Tak jak Churchill powiedział, że będzie pot. Ja nie mówię, że mamy, że musimy wszyscy bardzo ciężko i heroicznie pracować, ale w Polsce potrzebna jest też i praca, rzetelna praca. Praca u postaw, praca na co dzień, praca historyczna, praca no w każdym obszarze i taki kult pracy. Tak? Chcielibyśmy, żeby ta praca była dobrze oceniana, żeby była doceniana, żeby była wielką wartością, za którą każdy, kto pracuje, rzetelnie pracuje, otrzymywał dobre wynagrodzenie. I jak tak słucham państwa i bardzo dziękuję za te wszystkie wypowiedzi. No pewno przyjdzie za chwilę czas na jakieś podsumowania, ale tak myślę, że przed nami jest długa droga, ale ja życzę pani, życzę sobie, żebyśmy doczekali tego, że w Polsce będzie się żyło dużo, dużo lepiej.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Mazowsz.
Prosimy, panie Grzegorzu.
Już?
Tak, jak najbardziej.
Szczęść Boże, Grzegorz Mazowsza. Panie marszałku, ja będę miał takich parę spraw. Po prostu służba zdrowia w tej chwili jest rozłożona na opadki. Po raz, badania lekarskie trzeba czekać rok, dwa, trzy miesiące. To zależy jakiej specjalności. Co mnie najgorzej denerwuje? Pracowałem na umowę śmieciową. Po prostu zostałem bez pracy, bo zachorowałem. Miałem operację przepukliny, kręgosłupem mam problemy. Okazuje się, że w powiecie, jeszcze jak w powiecie, komisja jest w porządku. Ale już czym wyżej, tym gorzej. Wojewódzkie komisje trzeba czekać trzy miesiące. Dają specjalne od razu pismo, że po prostu z braku lekarza. Nie rozumiem, na jakiej zasadzie komisje lekarskie działają, jeśli lekarza komisyjnego trzeba czekać dwa miesiące. To jest dla mnie zastanawiające. Następna sprawa. Czym wyżej odwołuję się, tym jestem zdrowszy. Po prostu wszystko jest postawione do góry nogami. Ja wiem, że dużo pracy będziecie mieli, bo to, żeby uporządkować, to nie jest jeden dzień, tylko po prostu to starczy pewno na dwie, trzy kadencje, żeby to wszystko zrobić. A jeszcze jedno. Nie jest tak w porządku z kolejkami, bo po prostu trzeba czekać, to jest jedno. Ale panie marszałku, jeśli pan ma pieniądze, może pan to zrobić w ciągu dwóch, trzech dni. Jest, prywatnie wizyty są możliwe, tylko co najgorsze, na państwowym sprzęcie dokonuje się po prostu za pieniądze, można zrobić to od razu. Badanie, prześwietlenie czy coś takiego. A tak, jeśli ktoś na ubezpieczenie musi czekać 3,5 roku albo i dłużej zrobienia prześwietlenia czy coś takiego. Dziękuję, z Panem Bogiem. Czekam na odpowiedź.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, panie marszałku.
Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Ma pan dużo racji, twierdząc, że polska służba zdrowia jest na łopatkach. No, jeśli jest na łopatkach, to podźwignięcie jej wcale nie będzie takie proste i łatwe, bo jak człowiek leży na łopatkach, no to tak wstać i od razu pobiec jest niezwykle trudno i to trzeba też czasu i zaadaptowania się. Te kolejki są. Ma pan rację, że jest nierówny dostęp. To jest bardzo... W ogóle w Polsce, proszę państwa, mamy wielkie dysproporcje. To rząd Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, to rząd teraz pani premier Beaty Szydło i nasza formacja polityczna, to również i Lech Kaczyński, zwraca uwagę na tych, którzy w wyniku transformacji, w wyniku zmian, do jakich doszło, no dzięki Bogu, że doszło do obalenia komunizmu, ale na tym obaleniu komunizmu skorzystali ci, którzy byli... To też jest skrót myślowy, żeby nikt nie pomyślał i nie powiedział i nie zarzucił mi, że ci, którzy siedzieli przy okrągłym stole, bo to nie o to chodzi. Ale była wąska grupa beneficjentów tego. Natomiast reszta musiała na to pracować jak w kraju kolonialnym. I my to chcemy zmienić. To chciał Lech Kaczyński, bo on widział tych ludzi drobnych, tych ludzi zapracowanych, tych ludzi takich pełnych troski. Tak samo postępuje Andrzej Duda. Byłem w Lwowie dwa dni temu i pan prezydent Andrzej Duda odznaczył wysokim odznaczeniem 90-letnią panią, nie chciałbym przekręcić jej nazwiska, szukam w pamięci, chyba się nazywała Zappę. To Polka mieszkająca w Lwowie, pomimo swojego podeszłego wieku, bardzo świadomie rozmawiała z nami, dziękowała, była niezwykle wzruszona i powtarzała takie słowa: no przecież ja jestem normalna, przecież mnie to się nie należy, jaki to dla mnie wielki zaszczyt, jaki to dla mnie wielki honor. To właśnie przez taką codzienność, a mówiła to czystą polszczyzną, pięknym polskim językiem. Czyli trzeba dostrzegać tą taką codzienną pracę, to taką codzienną troskę, taką normalność, taką rzetelność. I na to trzeba zwracać uwagę. Ale nie możemy pozwolić sobie na biedę w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na ubóstwo. I to musimy zmienić. To się nie zmieni z dnia na dzień. To musi być proces. Mówiliśmy tutaj o dwóch kadencjach. Pan Grzegorz już powiedział o trzech. No być może ma pan rację, że to będzie tak długi proces, że to będzie trwało. Być może moja partia będzie rządziła, daj Boże, ale jak nie, no to żeby poprzednicy to kontynuowali, żeby pamiętali o tych ludziach, o których się nie pamiętało, o tych, którzy byli otrąceni, od tych, którzy mieli tak słabe warunki, od tych, którzy byli poniżani, tak jak pan mówi, że pan chodzi od komisji do komisji i z komisji na komisję pan jest coraz zdrowszy, no to jest to nienormalne, anormalne, no bo tak jest. I to, żebyśmy proszę Państwa, to nie może być tak w Polsce, że ci, którzy mają pieniądze, będą się leczyć, a ci, którzy nie mają, będą umierać. Więc to był ostatni dzwonek. I to bardzo dobrze, że my wygraliśmy wybory, bo gdyby komercjalizacja w służbie zdrowia szła tak, jak szła i szła w takim tempie, to byśmy całe zdrowie mieli takie, jak zęby mają nasze dzieci. To by tak to wyglądało. Także bardzo dobrze, że udało nam się wygrać wybory i będziemy to zmieniać. Będziemy dbać o tą normalność w życiu i o tych normalnych ludzi, bo oni muszą, osiągając wiek emerytalny, nie myśleć o tym, że nie mają na leki, nie myśleć o tym, że nie mają na prąd, nie myśleć o tym, że nie mają na podstawowe rzeczy, tylko cieszyć się ze swojej jesieni, cieszyć się ze swojej starości, cieszyć się z dorastającymi czy rodzącymi się wnukami, cieszyć się ze swoją rodziną. I to, że właśnie tak, a nie inaczej było w Polsce, no to jest zasługa wcześniej wymienianych tutaj tych premierów. Powiem prezydenta również, Komorowskiego. Jak prezydent Komorowski mówił, że to był najlepszy nasz okres, najlepszy nasz czas, że to była to żadnych błędów, że taka doskonałość przez 25 lat, że to Zielona Wyspa, no to już Tusk mówił. No proszę Państwa, tak nie było. To był fałsz. My nie możemy fałszu żyć. My musimy żyć w prawdzie i musimy słyszeć tych, którzy mówią, że są biedni, że nie mają pieniędzy, pomimo tego, że pracują, a jeszcze jest do tego dochodzi oczywiście problem bezrobocia, o którym nie mówiliśmy, ale to też bardzo istotne zagadnienie, choć proszę Państwa, bezrobocie w ostatnim czasie znacznie spadło. Tak, jeszcze raz powtórzę, że te dysproporcje nie mogą być takie. Mówiłem o tych szpitalach i o tych różnych szpitalach, prawda? Że w jednym miejscu jest szpital dobrze zarządzany, dobrze funkcjonujący, dobrze sobie radzący, dobrze leczący. No ale ja jako pacjent, no nie mogę mieć, albo będę miał w chorobie, będę miał szczęście i znajdę się w dobrym szpitalu, albo będę miał pecha i znajdę się w złym. No my musimy stworzyć takie warunki, że każdy Polak, w każdym momencie, kiedy zachoruje, będzie miał świadczenie, czy będzie miał leczenie, nie świadczenie, odwołuję, będzie miał leczenie na dobrym poziomie. I to jest taka ta normalność, do której musimy dążyć. Ma pan rację, że z tymi kolejkami, panie Grzegorzu, jest problem i że to wymaga czasu. A tu jestem winien jeszcze do jednego z poprzednich pytań. Nie skończyłem wątku tych dwóch kolejek. Kolejki do lekarzy, a druga kolejka to do ambasady Stanów Zjednoczonych. No ciągle ludzie stoją tam w kolejkach. Jak się jedzie ulicą Koszykową, to są dwie kolejki. Kolejka do CPK-u, czyli do lecznicy wojskowej i kolejka do ambasady amerykańskiej po wizę. Mam nadzieję, że jeżeli nie w jednej kadencji, to w dwie kadencje to zmienimy i jadąc tamtędy nie będziemy widzieli tych dwóch kolejek.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Białej, szanowny panie marszałku, chciałam pogratulować dzisiejszego wystąpienia w Radiu Z. Świetnie poradził pan sobie z tą blond małpą. Przepraszam bardzo.
Prosimy nie obrażać. Prosimy nie obrażać w ten sposób. Jednak język nasz wymaga też pewnej kultury w określeniach. No, panie marszałku, taki ostatni telefon, tak przypadło. Tych telefonów bardzo wiele. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy zatelefonowali, zabrali głos, zadali pytania. I moje pytanie, prośba o podsumowanie również tych nastrojów społecznych, których to świadkami byliśmy podczas tych dwóch spotkań.
Tak, tak właśnie, ojcze, właśnie o tym sobie myślę w tej chwili, że właśnie jakie są nastroje, to pokazują te nasze telefony, ta nasza troska, bo w jaki sposób zastanawialiśmy się na początku naszej rozmowy zważyć to, te nasze nastroje, czy patrzeć na sondaże, czy patrzeć na indywidualne rozmowy, czy patrzeć na pytania, które padają, czy na tematy, które obejmujemy swoją troską, ciekawością, czy swoimi zmartwieniami, bo tak jest wielokrotnie, że mówimy o swoich problemach, mówimy o swoich kłopotach. Pragniemy innej Polski. Pragniemy takiej Polski dojrzałej. Polski takiej, która nie jest byle jaka. Powtarzam to słowo któryś raz, ale to chyba dobre określenie. Chcemy tak, żeby w Polsce rzetelnie każdy wykonywał swoją pracę. Rzetelnie mówił o swoich osiągnięciach, o swoich sukcesach, ale też mówił o swoich porażkach, wyciągał z tego wnioski. Rzetelność jest również potrzebna w polityce. Do polityki powinni iść ludzie, powinni tworzyć formacje polityczne, którym zależy na tym, żeby budować dobrą Polskę, żeby zmieniać to, co złe, a żeby podtrzymywać to, co dobre. Ja powiedziałem poprzedniemu marszałkowi, że wiele rzeczy w Senacie chcę zmienić, chcę poprawić, chcę, żeby Senat funkcjonował bardziej aktywnie, żeby lepiej wspierał Polonię, żeby był bardziej widoczny w mediach, żeby nasi politycy występowali i w Radiu Maryja, i w Radiu Z. Akurat tak się złożyło, że dziś byłem i tam, i jestem tutaj. Czasami się zastanawiamy, czy tam chodzić, czy się spierać, ale myślę, że trzeba wszędzie być, trzeba w każdym miejscu, bo w każdym miejscu jest Polska. Jeśli gdzieś chociaż trochę poprawimy, to już jest dobre nasze działanie. Może w innym możemy zrobić dużo lepiej i dużo więcej. Ja bardzo dziękuję za te pytania. One pokazują, że ocena tego, co jest w Polsce, nie jest dobra, ale jest taka płynąca z tych wszystkich pytań i z wszystkich naszych wypowiedzi taka nadzieja, że może być lepiej, że jednak czujemy, że zmienia się sytuacja. Wczoraj po raz pierwszy od 6 lat byłem w dniu rocznicy katastrofy smoleńskiej na odsłonięciu kilku tablic pamiątkowych poświęconych bądź wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, bądź poszczególnym osobom, jak w przypadku pani Gęsickiej, ale była też i tablica upamiętniająca pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy Placu Bankowym. I to też taki znak, że zmienia się Polska, że możemy mówić w sposób inny już, że była kampania reprezentacyjna Wojska Polskiego pod Pałacem Prezydenckim, że byli i brali udział w tych uroczystościach od rana do wieczora przedstawiciele wszystkich władz, że państwo jest razem z obywatelami, że my się nie odsuwamy, nie robimy swoich uroczystości, że jesteśmy wśród społeczeństwa. Wczoraj takie przejście z katedry pod Pałac Prezydencki odbywał się w tłumie, odbywał się w takim ścisku, ale to był też taki symbol, że my jesteśmy razem z mieszkańcami, razem z Polakami, że jesteśmy blisko ich i blisko też tych ich problemów. To był taki symbol. Dziś rozmawialiśmy, wczoraj dokonywaliśmy wspomnień, wczoraj się modliliśmy, wspominaliśmy naszych przyjaciół i tych, którzy nie byli naszymi przyjaciółmi, ale ich też serdecznie wspominaliśmy. Pan prezes Jarosław Kaczyński wczoraj z panią premier Beatą Szydło złożył na każdym grobie, na każdym kolejnym grobie naszych przyjaciół i tych, którzy byli z innych partii, złożył wiązankę i przy każdym razem z panią prezes Beatą, prezes Rady Ministrów Beatą Szydło zatrzymał się i zmówił krótką modlitwę przy każdym grobie. To taki symbol, że przy tym każdym grobie również była warta honorowa żołnierzy. Czyli to państwo tak naprawdę wczoraj po raz pierwszy od 6 lat było przy wszystkich ofiarach katastrofy smoleńskiej. To jest taka nadzieja, że w Polsce może być normalnie, że w Polsce może nie być byle jakości, że w Polsce można robić w sposób rzetelny, uczciwy, że w Polsce politycy mogą być wiarygodni. Jak politycy mówią, że wprowadzą zmiany, to te zmiany wprowadzają. Jak zapowiadają, to później to realizują. Jeśli mają kłopoty z czymś, coś się nie udaje, to też się wychodzi i mówi, słuchajcie, my tej ustawy, tak jak było z ustawą chociażby o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, po konsultacjach no nie wycofaliśmy się, ale zatrzymaliśmy się. Refleksja, zastanowienie, zmiana. To będzie wprowadzane, ale po pewnych korektach. Nikt nie jest alfą i omegą. I po to nasze rozmowy, po to nasz kontakt i po to spotykamy się. Spotykamy się tu w Radio Maria, za co bardzo serdecznie ojcu dziękuję. Dziękuję ojcu dyrektorowi, dziękuję za to, że tu w Radio Maria można rozmawiać inaczej niż w innych mediach. To pani ostatni głos mówiący o tym innym radiu, gdzie byłem rano i o tym radiu, gdzie jestem tu. Ja tutaj mogę swobodnie z państwem rozmawiać. Tam niby też swobodnie, bo nikt mi nie narzuca, ale tam nie mam ani takiego czasu, ani takiej możliwości. Tam czasami mam wrażenie, że ja jestem instrumentem do tego, żeby dziennikarz, dziennikarka wypowiedzieli swoje tezy, nie słuchając albo ośmieszając tezy osób, które się tam zaprasza. Tu dziękuję za gościnność, dziękuję za to, że mogłem swobodnie, w sposób nieskrępowany z państwem rozmawiać. Ja dziękuję za te wszystkie głosy, te takie głosy, w których wszędzie była dbałość, troska i taka miłość do ojczyzny, że mogliśmy sobie porozmawiać. To wielka wartość i dobrze, że jest telewizja Trwam, niech ona trwa i dobrze, że jest Radio Maria i niech Radio Maria też trwa.
Dziękuję panie marszałku również za te ostatnie słowa. Rzeczywiście Radio Maryja jako medium od samego początku, zgodnie z założeniami ojca dyrektora, jest medium wzajemnego komunikowania się i też widzimy, że ta przestrzeń do komunikowania się jest potrzebna i mamy nadzieję, że przyniesie dobro Kościołowi, dobro też narodowi polskiemu i będzie płaszczyzną wzajemnego pojednania się i naśladowania, bo wczorajsze słowa pojednania, chociażby wyrażone przez pana prezydenta zostały no jakoś tak dziwnie zinterpretowane jako wojna. No co za świat.
Ojcze,
ktoś mówił o pojednaniu.
Ale to mówił i pan prezydent Andrzej Duda i o tym mówił również pan premier Jarosław Kaczyński. O budowaniu naszej wspólnoty. Naszą wspólnotę musimy budować na prawdzie i na wyciąganiu ręki i na dialogu. Ten dialog przecież został zaproponowany przez nas. Chcemy rozmawiać, chcemy dyskutować, chcemy debatować. Jako jeszcze polityk opozycji organizowałem wiele konferencji poświęconych zdrowiu w Senacie. I zawsze przychodzący mówili jedno. Brakuje. Dialogu brakuje tego, aby wysłuchać jeden drugiego. I ten dialog jest, w tej chwili jest prowadzony, oczywiście nie tylko dialog, bo są i czyny, nie można tylko rozmawiać, ale nie można nic robić bez przeanalizowania, przedyskutowania i skonfrontowania naszych myśli, naszych zamiarów i naszych postulatów.
A jeżeli pan marszałek, tak ostatnie zdanie i ostatnie skojarzenia też, bo jesteśmy w dzień po 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej, jak zmieniła się ta jakość i odbiór społeczny, będąc na jednym z wielu pogrzebów ofiar katastrofy smoleńskiej, gdy występował ówczesny marszałek Senatu, nigdy nie usłyszeliśmy prostego stwierdzenia: niech odpoczywa w pokoju wiecznym. A uroczystości odbywały się i w kościele na mszy świętej. Jego obecność, pamiętam taką uroczystość, gdzie dopiero przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, który pochodził ze Słowacji, oddał cześć i powierzył zmarłego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, właśnie Jezusowi Chrystusowi, czyli zupełnie inny wymiar. To, co zresztą słyszymy z ust pana marszałka, to, co widzieliśmy, obserwowaliśmy wczoraj, to, co jest każdego miesiąca w kościele seminaryjnym, czy też w archikatedrze warszawskiej.
Tak,
pamięć o wszystkich ofiarach.
Mamy pamięć i faktycznie ojciec również bardzo słusznie zauważył, że tak mówił były marszałek. Ja powiem z pewnym zażenowaniem, że składając życzenia na Boże Narodzenie, nigdy nie było wypowiadane słowo Boże Narodzenie. I pamiętam ten rok, kiedy po katastrofie smoleńskiej miejsce pana senatora Stanisława Zająca zajęła jego żona. Żona stała bardzo blisko i podczas tych życzeń nawet nie było nawiązania do katastrofy. To taka niepamięć, taka amnezja, taka szybka, ale to nie są przypadki. Jak mówiłem, nie wierzę w przypadki. Są to wszystko takie znaki, które trzeba dobrze odczytywać i trzeba dobrze obserwować. Jak się dobrze przyjrzy, wsłucha i słyszy się i widzi się, to powinno się wyciągać dobre wnioski.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze naszym i Państwa gościem w rozmowach niedokończonych, zarówno w pierwszej części na antenie telewizji Trwa mi Radia Maryja, jak i w drugiej części na antenie Radia Maryja, marszałek Senatu Stanisław Karczewski.